Odpowiadamy na pytanie generalnie, już dzisiaj drugą niedzielę, odpowiadamy na pytanie, o czym tak właściwie mówi Biblia. I patrzymy na fabułę Pisma Świętego z góry, czyli z lotu ptaka i skupiamy się na najważniejszych wydarzeniach. Robimy to po to, żeby mieć właściwy kontekst wydarzeń związanych z przyjściem Jezusa Chrystusa, żebyśmy mogli to lepiej rozumieć, żebyśmy mogli się tym cieszyć. Ale też, żebyśmy mogli właściwie, czy w odpowiedni sposób odnieść się do tego wydarzenia poprzez nasze własne życie, czy w naszym własnym życiu. I tydzień temu mówiłem o tym, że historia Jezusa nie zaczyna się w Ewangeliach, w Nowym Testamencie, ale ma swój początek w Bogu, a przez to w Starym Testamencie. Wszystkie księgi Starego Testamentu wskazują na Chrystusa, a Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu. Powiedziałem też, że Biblia jest księgą, która przede wszystkim mówi nam o Bogu i przedstawia nam Jego działanie w czasie. Więc wszystkie wydarzenia, jakie Biblia opisuje, są wydarzeniami, które są związane pośrednio albo bezpośrednio z Bożym działaniem. Bóg się objawił człowiekowi w Piśmie Świętym, dlatego człowiek może Boga poznać. Oczywiście nie może poznać Boga całkowicie, ponieważ Bóg jest Bogiem wszech, tak? A my jesteśmy, jest Bogiem nieskończonym, my jesteśmy skończeni, ale to objawienie jest wystarczające, żeby wiedzieć, jaki Bóg jest. I to jest najważniejsza rzecz. Następnie patrzyliśmy na Boże działanie i pierwszym dziełem Boga było dzieło stworzenia, które było bardzo dobre. Zobaczyliśmy, że człowiek, to jest kobieta i mężczyzna, jest szczególnym rodzajem stworzenia wyróżniającym się ze wszystkiego, co Bóg stworzył. I to, co wyróżnia człowieka, to fakt, że został uczyniony na Boży obraz i podobieństwo. Bóg wywyższył człowieka, dając mu władzę nad światem, nad stworzeniem. Ale Bóg wyznaczył też granice człowiekowi, pokazując mu, że sam jest poddany Bogu. I dopóki człowiek funkcjonuje w Bożych granicach, jest błogosławieństwo. Bóg jest człowiekiem i błogosławi mu. Tyle, że wydarzyło się coś, co wszystko popsuło. Człowiek zgrzeszył, złamał przykazanie i ten akt nieposłuszeństwa stał się największą tragedią człowieka. Skutki tego aktu zdrady wobec Boga dotknęły nie tylko człowieka, ale cały świat. Człowiek przestał być bardzo dobry, a stał się zły. I widać to w tym, że od samego początku, kiedy tylko grzech wszedł na świat, to człowiek już od samej młodości myślał o tym, co złe, dążył do złego. Relacja z Bogiem przez grzech została zniszczona. Człowiek został wygnany z ogrodu, droga powrotna została zamknięta. Grzech wpłynął na wszystkich ludzi, nie tylko na Adama i Ewę. I człowiek zaczął iść drogą prowadzącą do samozagłady. Człowiek chce żyć niezależnie od Boga. Człowiek chce żyć według tego, jak jemu się wydaje dobre, czy co się wydaje dobre. Więc grzech nie tylko wpłynął na relacje człowieka z Bogiem, ale też wpłynął na relacje pomiędzy ludźmi. I upadek człowieka w grzech jest jak ogromna powódź, która niszczy, która porywa ze sobą wszystko, co napotka na drodze. Cały świat znalazł się pod Bożym przekleństwem z powodu grzechu człowieka i w takim świecie przyszło nam żyć. W takim świecie człowiek funkcjonuje dzisiaj. Bóg ogranicza wpływ grzechu poprzez sąd. Jest to jednak leczenie symptomów, a nie rozwiązanie przyczyny problemów. I w środku tej tragedii, można powiedzieć w tej ciemności, pojawia się światełko nadziei. Bóg daje obietnicę. Daje obietnicę potomka, który zniszczy szatana i grzech. Pozostaje pytanie, jak Bóg tego dokona i kiedy? Więc ciągle jesteśmy w wydarzeniach, które miały miejsce w pierwszej księdze Mojżeszowej, też są opisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Tutaj znajdujemy tło do wydarzeń, które mają miejsce potem. Bez tej księgi nie jesteśmy w stanie właściwie zrozumieć Bożego działania w historii. Ona daje nam kontekst tego wszystkiego, co dotyczy narodzin Jezusa, czy naszej sytuacji, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. Więc Jezus nie urodził się w próżni historycznej, można powiedzieć, że nagle rodzi się w Betlejem stajęce dzieciątko i ktoś nam mówi, że to jest Zbawiciel i mamy wierzyć, prawda? Bo nam ktoś tak mówi. Nie, potrzebujemy całego kontekstu historycznego, żeby to właściwie zrozumieć. I gdy spojrzymy na rozdziały od 3 do 11 pierwszej Księgi Mojżeszowej, to możemy zauważyć dwa przeplatające się wątki. Z jednej strony widzimy wątek grzechu. Grzech coraz bardziej rozszerza się na ludzi, jego działanie jest coraz bardziej niszczące. Jest jak wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Kiedy woda przerwie taki wał, to taka woda nie zachowuje się jak rzeka, prawda? Rzeka płynie w swoim kanale, ma swój nurt, prawda, i nie wychodzi poza ten kanał. Natomiast jak jest wyrwa w wale, to ta woda od razu rozlewa się na wszystko dookoła. Więc i niszczy wszystko dookoła. I takie jest działanie grzechu, którego wpływ jest widoczny w coraz szerszej skali, coraz bardziej niszczący. Ale jest też drugi wątek. Jest to wątek Bożego działania względem ludzi, które coraz bardziej się zawęża. Tak? Grzech, czy wątek grzechu coraz bardziej się rozszerza w tych rozdziałach od 3 do 11, ale jest drugi wątek, który się coraz bardziej zawęża i to jest wątek Bożego działania. I kiedy, ponieważ Bóg obiecał potomka, który zniszczy szatana i jego dzieło. I pytanie się rodzi, kto to będzie? Kto będzie tym potomkiem? I kiedy popatrzymy na te rozdziały, to znajdziemy tam różne genealogie, różne drzewa rodzinne, które nas nudzą, kiedy czytamy je, prawda? Ale to jest Boże Słowo i z jakiegoś powodu zostało tam umieszczone. Więc mamy dwa różne rodzaje drzew genealogicznych, czyli genealogii. Pierwszy rodzaj to drzewo rodzinne, które w pewnym momencie jest ucięte i więcej nie ma o nim mowy. Pojawia się jakaś osoba, są podani synowie tej osoby i koniec. I ta rodzina znika z pola widzenia. Za chwilę pojawia się jakaś nowa rodzina, jakaś nowa osoba, mężczyzna, który ma takich synów i takich, prawda? I znowu jest ucięte i się więcej nie pojawia. Więc to jest jeden rodzaj genealogii i to generalnie dotyczy ludzi bezbożnych. Ale jest też drugi rodzaj tego drzewa rodzinnego. Jest pewna linia, jedna linia, która nigdzie się nie urywa. Ale jest kontynuacja, która cały czas trwa, jest ciągłość. I ten rodzaj genealogii drzewa rodzinnego reprezentuje Bożą linię ludzi. I na tej linii, na tej rodzinie skupia się uwaga Boga i działanie Boga. I pod koniec 11 rozdziału ta Boża uwaga skupia się na jednej konkretnej rodzinie, na rodzinie Teracha. I tym akcentem kończy się 11 rozdział. To tak w skrócie, żeśmy przelecieli 11 rozdziałów. I można powiedzieć, że z końcem 11 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej kończy się pierwsza część Biblii. Znamy podział na Stary i Nowy Testament, ale możemy też podzielić Biblię na rozdziały od 1 do 11 pierwszej Mojżeszowej i resztę Biblii. Dlaczego? Rozdziały 1-11 dają nam tło, kontekst, a od 12 rozdziału Bóg realizuje swoje obietnice już w namacalny sposób. Więc Bóg zaczyna realizować obietnicę złożoną w 1 Mojżeszowej 3:15. Więc pytanie, jak Bóg realizuje swoją obietnicę potomka, który zniszczy dzieła diabła? I tutaj dochodzimy do 12 rozdziału pierwszych trzech wersetów 12 rozdziału. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię cię sławnym i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Więc Bóg nakazał Abramowi, który później jest nazwany Abrahamem, aby opuścił miejsce swojego zamieszkania, opuścił swoją dalszą oraz bliższą rodzinę i udał się do ziemi, którą wskaże mu Bóg. Następnie Bóg składa Abramowi szereg obietnic. Jedna rzecz, jaką musimy zauważyć, Bóg nie negocjuje z Abramem. To nie jest na zasadzie, wiesz, Abram, przysługa za przysługę. Ty coś dla mnie zrobisz, to ja ci się odpłacę też, prawda, błogosławieństwem. Więc nie ma czegoś takiego, nie rozumiemy tego w ten sposób. Bóg przychodzi do Abrama i mówi mu, idź do ziemi, którą ci wskażę, a ja będę z tobą, będę ci błogosławił. Więc tutaj nie ma negocjacji. Bóg nakazuje, a Abram ma to zrobić. Więc złożył Bóg Abramowi szereg obietnic. Jakie obietnice zapewnił Bóg Abramowi? Bo do tego zmierzamy, tak? Generalnie możemy powiedzieć, że jest 7 obietnic, jakie Bóg złożył Abrahamowi. I w tekście, który przeczytaliśmy, znajduje się 6 z nich, ponieważ jedna obietnica jest dodana później, ale, jak zobaczymy, pośrednio ta późniejsza obietnica już jest tutaj w tym tekście zawarta. Więc mamy 7 obietnic. I pokrótce przyjrzyjmy się tym obietnicom. Pierwsza rzecz, jaką Bóg obiecał Abrahamowi, to to, że uczyni z niego wielki naród. Abraham stanie się ojcem narodu, który jeszcze nie istnieje. I chociaż nie pada tu obietnica ziemi, prawda, bo naród no to musi mieć swoją ziemię, więc pośrednio, jak Bóg mówi, że będzie wielkim narodem, to pośrednio możemy włączyć to, czy też zaliczyć, dołączyć to, że będzie jakaś ziemia im dana i na tej ziemi będą funkcjonować jako naród. Więc to jest ta druga obietnica, obietnica ziemi. Więc Abraham stanie się wielkim narodem i będą zamieszkiwać Kanaan, ponieważ Bóg dał ziemię Kanaanu jako dziedzictwo dla Abrahama. Ale pytanie, na czym ma polegać wielkość tego narodu, który wyjdzie z Abrahama? Czy zależy ona od liczebności, a może od wielkości terytorium, jakie zajmują, czy zajmie ten naród, albo może od wielkości armii, albo od prawa, jaki ten naród będzie miał. Właśnie od czego zależy wielkość? Mojżesz w 5 Mojżeszowej mówi nam, że ten naród izraelski no nie był najliczniejszym narodem na świecie. Jeżeli spojrzymy na mapę i na teren Palestyny, czy tam Kanaanu ówczesnego, to też nie jest największy teren, raczej malutki, prawda? Więc wielkość nie polega, narodu nie polega na tym, że będzie liczny albo że będzie miał wielkie terytorium. Wielkość narodu polega na tym, że będą oni świętym ludem Pana. Ich wybrał Pan Bóg spośród wszystkich ludów ziemi, aby był jego wyłączną własnością. Ponieważ są ludem wielkiego Boga, to będą wielkim narodem, ponieważ mają wielkiego Boga. Więc trzecia obietnica to obietnica błogosławieństwa. Grzech prowadzi do przekleństwa, jak widzieliśmy, oraz do Bożego gniewu. A tu mamy człowieka, któremu Bóg obiecuje błogosławieństwo. Czyli mamy sytuację przeciwną do tej, która została zastana po Adamie. Abraham został przywrócony do Bożej przychylności. Bóg jest z nim i Bóg błogosławi go we wszystkim. Po czwarte, Bóg obiecuje uczynić sławnym imię Abrahama. Jego imię będzie znane, bardzo znane. Po piąte, Bóg obiecuje, że Abraham stanie się błogosławieństwem. Dzisiaj takie słowo jak pada, prawda, Ferrari. Ferrari albo Lamborghini, nie wiem jak się wymawia, ale kiedy spada słowo Ferrari, to wiemy, o, to jest luksusowy samochód, bardzo dużo kosztuje, więc jak ktoś mówi, ja jeżdżę Ferrari, to, to już nic więcej nie musi mówić, bo my wiemy, że ten człowiek jest zamożny. Tak samo miało być z Abrahamem. Jego imię miało być utożsamiane z błogosławieństwem. Kiedy człowiek myślał o Abrahamie, to natychmiast myślał o błogosławieństwie, a kiedy myślał o błogosławieństwie, to automatycznie myślał o Abrahamie. Prawda? Od razu było skojarzenie. Więc sprowadzało się, można powiedzieć, to do powiedzenia, jak jeżeli ktoś komuś życzył błogosławieństwa, to mówił na przykład, niech ci Bóg błogosławi tak, jak błogosławił Abrahamowi. Tak? I w ten sposób ludzie sobie błogosławili. W ten sposób Abraham stał się błogosławieństwem. Po szóste, Bóg obiecuje, że będzie go chronił. Tych, którzy go błogosławią, będzie błogosławił, a tych, którzy go przeklinają, Bóg przeklnie. To jest Boża ochrona. Bóg czuwa nad Abrahamem. Wrogowie Abrahama są automatycznie wrogami Boga, a przyjaciele Abrahama są przyjaciółmi Boga. Na tym to polega. Więc Bóg będzie chronił Abrahama. I ostatnie błogosławieństwo mówi, że w Abrahamie będą błogosławione wszystkie plemiona lub narody ziemi. I to jest klucz. To błogosławieństwo, to jest klucz, słuchajcie. Jest to wspaniała obietnica. Bóg wybiera jednego człowieka i czyni go narzędziem błogosławieństwa, które będzie udziałem wszystkich narodów. Nie wszystkich pojedynczych ludzi, ale wszystkich narodów, wszystkich plemion, wszystkich rodzin. Upadek w grzech przyniósł przekleństwo całej ziemi. Ale Abraham stanie się narzędziem błogosławieństwa dla wszystkich rodzin, plemion, narodów. I w 22 rozdziale, 18 wersecie jest doprecyzowane, że w jego potomstwie, w jego potomku będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Więc mamy tutaj błogosławieństwo o uniwersalnym zakresie, błogosławieństwo, które obejmuje wszystkie narody. Nie jest ograniczone tylko do jednego narodu, do narodu wybranego, ale jest to błogosławieństwo, które dotyczy wszystkich narodów. W Abrahamie odwrócone zostaną skutki grzechu i ta ludzka rodzina zostanie ponownie wprowadzona do Bożej przychylności. Będzie błogosławiona. Więc jak popatrzymy na tę obietnicę, no to wspaniałe obietnice, jakie Bóg dał Abrahamowi. Ale gdy kilka wersetów dalej spojrzymy na Abrahama, to się pojawia taka myśl. Chyba Bóg ma dobre poczucie humoru, ponieważ Bóg wybrał do tego przedsięwzięcia dwoje 70-latków. Tak, Bóg wybrał do tego przedsięwzięcia, powiem brzydko, dwoje podstarzałych ludzi, którzy nie mają potencjału rozrodczego, można powiedzieć, tak? Oni, naturalnie patrząc, żaden naród z nich już nie wyjdzie, bo nie są w stanie mieć dzieci. Ale Bóg z jakiegoś powodu wybrał Abrahama i jego żonę Sarę. I w ten sposób Bóg poucza nas o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On uczynił niebo i ziemię z niczego. Więc można powiedzieć, Bóg jest konsekwentny. Tak? Z niczego w zasadzie robi wielki naród. Tak, żeby nikt nie powiedział, że to my. Że to my to zrobiliśmy. Tak? Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Więc skoro Stwórca nieba i ziemi składa takie obietnice, to znaczy, że On jest w stanie je uczynić, że On je wypełni, On je dokona, On je spełni. Po drugie, Bóg wybrał Abrahama i Sarę, żeby pokazać nam, że to wszystko, co Bóg obiecał, nie mieści się w kategoriach ludzkich możliwości. Tu nie ma mowy o przypadku. Kiedy prawie stuletnia kobieta poczyna dziecko, to nie ma tu mowy o jakimś przypadku. Jest to działanie Boże. Jest to ponadnaturalne działanie Boga w życiu tej dwójki. Nie ma wyłącznie naturalnych przyczyn, które stoją na przykład za powstaniem narodu żydowskiego. Jest to Boże działanie wykraczające poza naturę. Jest to jeden wielki cud. Bóg to sprawił. Więc widzimy Boga, który działa, który czyni rzeczy niemożliwe. Prawda? Z dwojga starszych ludzi, którzy, no, na pewno jedno, bo Abraham później miał dziecko, Ismaela, znaczy, że był płodny, ale Sara już była w wieku, kiedy już dzieci nie może mieć, ale miała. Tak? Więc powstaje pytanie, czy Bóg spełnił to wszystko, co obiecał Abrahamowi? A Bóg, jak to się mówi, słowa nic nie kosztują. Tak? W dzisiejszym świecie to w ogóle, jak dopóki nie mamy na papierze, to słowa nic nie kosztują. A jeśli mamy na papierze, to wiemy, że tak czy owak ktoś będzie musiał dotrzymać tego słowa. A tutaj sobie mamy słowa i pytanie, czy Bóg dotrzymał tych słów. I widzimy, że Bóg częściowo wypełnił obietnice złożone Abrahamowi. Pierwsza Mojżeszowa, 24 rozdział, wersety 34-36 mówi tak. Na to on rzekł, jestem sługą Abrahama. Pan udzielił Panu mojemu obfitego błogosławieństwa, tak, że stał się zamożnym. Dał mu bowiem owce i bydło, srebro i złoto, niewolników i niewolnice, wielbłądy i osły. A Sara, żona Pana mojego, urodziła już w sędziwym wieku Panu mojemu syna, któremu oddał całe swoje mienie. I można by się znać, no pięknie. No pięknie, Bóg obiecywał, dawał wspaniałe obietnice, ale gdzie jest ich wypełnienie? Widzimy, w pewnym sensie Bóg błogosławił Abrahama, tak? Materialnie był błogosławiony, ale wielkiego narodu to nie ma. Jednego syna ma, tak? Dziedzica, jednego. Więc, ale Bóg częściowo wypełnił to. Prawda? Bóg czuwał nad Abrahamem, uczynił jego imię znane, ale jeśli chodzi o powstanie narodu, o ziemię i stanie się błogosławieństwem dla wszystkich narodów, to Abraham tego nie doświadczył. Abraham tego nie widział za swojego życia. Bóg nie spełnił tych obietnic za życie Abrahama. Abraham ma potomstwo, ale ono nie jest liczne. I pierwsza księga Mojżeszowa kończy się tym, że rodzina Abrahama, że potomstwo Abrahama nie jest liczne, nie jest narodem. Żyją w Kanaanie, ale jest głód i muszą emigrować do Egiptu. Tam się osiedlają jako przychodnie. To znaczy, że obietnice, które Bóg złożył Abrahamowi, czekają dalej na swoje wypełnienie. I w swoim czasie Bóg je zrealizuje. W swoim czasie Bóg je zrealizuje. Ale jednego możemy być pewni. W potomku Abrahama będą błogosławione wszystkie narody. Nie będzie to błogosławieństwo, które ograniczy się tylko do jednego wybranego narodu. Będzie to błogosławieństwo uniwersalne dla wszystkich narodów i języków. Ta obietnica wypełnia się w Jezusie Chrystusie. Jezus jest potomkiem Abrahama. Jezus jest tym obiecanym potomkiem. I w Nim znajduje się, czyli każdy, kto jest w Nim, otrzymuje błogosławieństwo. Więc Jezus jest wypełnieniem tej obietnicy. Patrząc na to wszystko, co Bóg robi, to czego dowiadujemy się o Bogu? Jaki jest Bóg, kiedy patrzymy na pierwszą księgę Mojżeszową, na to wszystko, co usłyszeliśmy. Jest to Bóg, który spełnia swoje obietnice, który ma swój czas, ale który spełnia swoje obietnice. Jest to Bóg, który konsekwentnie realizuje swoje zamysły. Jest to Bóg, którego nic nie jest w stanie powstrzymać. Jest to Bóg, który doprowadza rzeczy do zaplanowanego końca. Jest to Bóg, który postanowił odkupić człowieka. Jest to Bóg, któremu można zaufać. Skąd to wiemy? W pierwszej Mojżeszowej, jak już mówiłem wcześniej, pojawia się wiele genealogii, wiele rodzin. Niektóre, jak to w życiu bywa, te genealogie urywają się i idą w zapomnienie, ale jest jedna linia, która trwa. Jest to Boża linia. Ta linia nigdzie się nie urywa, pomimo chaosu i zamętu, jaki jest spowodowany grzechem, jaki jest dookoła człowieka. Bóg ani na chwilę nie stracił kontroli nad światem. świat, człowiek stara się być niezależny od Boga, ale Bóg nie zostawił świata. Gdyby Bóg zostawił świat, to człowiek by się dawno pozabijał. To by się wyniszczył. Ale Bóg podtrzymuje swoją ręką ten świat i prowadzi go do błogosławieństwa w Abrahamie. Pytanie, czy ufasz Bogu? Czy ufasz Mu całkowicie? Gdyby dzisiaj Bóg przyszedł do ciebie i powiedział: opuść wszystko dla mnie i pójdź do kraju, który ci wskażę, to co byś zrobił albo zrobiła? Czy jak Abraham zaufałbyś Jemu i przez wiarę poszedłbyś? I to nie jest pytanie tylko teoretyczne, takie, żeby sprawdzić siebie. To nie jest tego typu pytanie, ponieważ tak jak Bóg kiedyś powołał Abrahama i kazał mu pójść do ziemi, którą mu wskaże, tak dzisiaj Bóg wzywa ciebie, wszystkich ludzi, do wiary w Jezusa Chrystusa. Bóg powiedział o Jezusie: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. A Jezus, gdy przyszedł, powiedział: pójdźcie za mną. I Bóg daje obietnicę, że każdy, kto wierzy w Niego, w Jezusa, będzie miał życie wieczne. Więc pytanie zasadnicze jest, czy uwierzysz jak Abraham i czy pójdziesz za Jezusem? Czy zaufasz Jezusowi tak, jak Abraham zaufał Bogu? To jest pytanie, które dzisiaj Bóg stawia przed nami, przed tobą. Czy zaufasz Jemu? I jak Abraham pójdziesz w to, można powiedzieć, nieznane, ale pójdziesz w wierze, mając obietnicę, że Bóg będzie z tobą i że Bóg cię doprowadzi do życia wiecznego. Jaka będzie twoja odpowiedź? A musisz odpowiedzieć, ponieważ to wezwanie zwraca się do każdego człowieka. I każdy z nas musi odpowiedzieć na to wezwanie, przyjmując Jezusa, idąc za Nim albo Go odrzucając. Nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości, nie ma alternatywy, nie ma pośredniej drogi. Albo jesteśmy z Jezusem, albo przeciwko Niemu. Także zostawiam was z tym pytaniem. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, było zrozumiałe. Jeżeli nie, to pytajcie, to będę starał się to wyjaśnić. W każdym bądź razie ta obietnica jest wspaniała, że o Abrahamie, w jego potomku błogosławione będą wszystkie narody. W potomku Abrahama skutki grzechu będą odwrócone. I Jezus jest tym potomkiem Abrahama obiecanym. Amen.